na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
W sobotni poranek witają Państwa Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako.
Miniony tydzień przyniósł dla rolników informacje, w efekcie których niezbędne będzie podjęcie często kosztownych działań.
I tak, proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj na szczecińskiej ziemi o bardzo ważnej sprawie, czyli o bioasekuracji, o prywatnych lasach oraz skomentujemy w wydarzeniach tygodnia spadki cen na rynkach ziemniaków oraz owoców i warzyw, bo zakończyły się targi międzynarodowe Fruit Logistyka w Berlinie. Problem ze sprzedażą jabłek jest również na rynkach zachodnich, a także i na naszym rodzimym rynku. Zainteresujemy się też obrotem ziemią.
Ale to nie jedyne tematy audycji na szczecińskiej ziemi. Odwiedzimy panie z koła gospodyń wiejskich w Grzędzicach, bo koło obchodziło swoje 70-lecie. Poza tym o perle biznesu i 25-leciu firmy rozmawiać będziemy z Romanem Kopińskim z Asprodu.
A na zakończenie w kwadransie kultury zajmiemy się kościołami, które są nie tylko miejscem kultu, ale wyjątkowym miejscem kultury.
Ale zanim zaczniemy, przegląd najważniejszych, naszym zdaniem, wiadomości. Zaczniemy od bioasekuracji. 1 marca zacznie obowiązywać rozporządzenie o bioasekuracji w gospodarstwach rolnych w całym kraju. W praktyce oznacza to, że służby weterynaryjne rozpoczną kontrolę u rolników hodujących świnie. To rolnik ostatecznie zdecyduje, czy utrzyma hodowlę, czy zrezygnuje z tuczników w zamian za rekompensaty.
I o ustawie ziemskiej w sprawie dzierżawy ziemi rolnej wypowiadał się m.in. minister Jurgiel, minister rolnictwa. Podkreślał, że kryteria przetargów muszą być konsultowane z rolnikami, organizacjami, związkami, a także dzierżawa musi być realizowana w uzgodnieniu z partnerami społecznymi na wsi. Już 2 lata mija, kiedy ta ustawa obowiązuje, a wiele rzeczy jest niewiadomych.
Tylko do końca lutego producent rolny, który chce odzyskać część podatku zawartego w paliwie zużytym do produkcji rolnej, może złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta wraz z fakturami.
I nareszcie powstała Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Rada ustaliła, że warunkiem koniecznym trwałego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce jest nie tylko wsparcie państwa i jednolite przepisy regulujące certyfikacje,
ale także silne organizacje rolników ekologicznych, bo to chyba podstawa.
No tak, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, czyli co będzie się działo dalej.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Proszę Państwa, zaczynamy od bioasekuracji. Za kilka dni zacznie obowiązywać bioasekuracja na terenie całej Polski. To ogromny kłopot dla rolników i znaczne koszty. Koszty, które będą musieli ponieść na zabezpieczenie swoich gospodarstw. Zdzisław Tararako uczestniczył w spotkaniu na ten temat w Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej.
Dzik to już jest gatunek inwazyjny w warunkach Polski. Te pseudoorganizacje ekologiczne to zaraz spowodują to, że w ogóle nie będzie żadnej organizacji, która będzie polowała. I jesteśmy w takim klinczu. Jedynym wyjściem to jest wyjście niemieckie, że nie ma tutaj monopolu łowieckiego, że powstają różne organizacje łowieckie, że rolnicy mogą 3 czy 4 tworzyć obwód łowiecki. Oczywiście te wszystkie egzaminy trzeba zdać, trzeba się nauczyć strzelać. Prawda? Ja na swoim polu to mam tych ekologów gdzieś, bo prawo własności to jest prawem własności, tak? I panie doktorze, rozmawialiśmy, mamy wspólne spojrzenie na sprawę. Po kolei, pan Wacław.
OSF musimy, kurczę, walczyć. Mało tego, wchodzi tam jakaś ustawa i się okazuje, że to jest ustawa, która sama wchodzi w życie. Przecież ona niesie za sobą skutki finansowe i rolnicy do tego nie są przygotowani. Ustawę można wprowadzić, tylko ona sama nie wejdzie. Muszą być pieniążki i muszą być w państwie organizacje, które pomogą, żeby to wprowadzić. A tego nie ma, tej dalszej części. 21 milionów sztuk ileś lat temu mieliśmy produkcji trzody chlewnej. Nie wiem, czy się mylę, dzisiaj jest 11. Jak się to stało? No czy my jesteśmy tacy naiwni? No najpierw się okazało, że jesteśmy jakimiś niedojnami w tym kraju. No mieszalnie pasz raptem wielkie koncerny przejęły. Później znowuż byliśmy niedojnami. Wszystkie te zakłady, Animex, teraz już Chińczycy to mają, 21 największych. I w zasadzie to niewiele jest już polskich na naszym terenie. Znowuż ten sam kapitał przejął. Teraz powstają jak grzyby po deszczu farmy tuczu trzody chlewnej. Czy państwo myślą, że tu polski rolnik będzie coś produkował? Nie wiem, jesteście naiwni? Nie ma. Albo będzie polityka państwa, albo nie ma. O ziemię walcz, o świnki walcz, o bydło walcz i niech ten rząd zobaczy, bo inaczej nie będą traktowali nas poważnie. No albo rozmawiam, albo nie.
Nie traktują jak wiesz poważnie. Nikomu się nie kłaniam, ani żadnemu związkowcowi, tobie też się nie będę kłaniał. No. Załatwiliśmy więcej niż myślisz.
No.
Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej. Jeżeli dzisiaj nie podejmiemy radykalnych działań i nie uruchomimy... W Stanach mają Gwardię Narodową, a my mamy wojsko. I żeby zaczęli ćwiczyć i pomogli w eliminacji nadmiernej populacji dzika. Jest to sytuacja nadzwyczajna i trzeba nadzwyczajne środki przedsięwziąć. Sytuacji i tak należy postępować, bo samą świadomością to my nie zrobimy, jeżeli nie będzie tej świadomości u góry. Bo wszyscy powiedzieli, że to będzie kosztowało bardzo dużo gospodarkę. I to musimy jak najszybciej wprowadzić.
Jeśli chodzi o bioasekurację, bo my rozumiemy i ja również miałem dwa dni temu spotkanie Rady Powiatowej w Kołbrzegu, że trzeba rzeczywiście walczyć, zwalczać i zabezpieczać, tylko rzeczywiście nakaz rozporządzeniem nadany i żeby w ciągu 14 dni dostosować te swoje gospodarstwa do wymogów, które się stawia tym rozporządzeniem, no po prostu to jest za krótki czas, tym bardziej, że nie gwarantuje się żadnych środków na pokrycie takich zabezpieczeń. I myślę, że to jest główny jakby powód i opór rolników do wdrożenia w życie tego rozporządzenia. I myślę, że w tym kierunku trzeba poczynić działania, żeby rzeczywiście albo wydłużyć ten okres rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 13 lutego ogłoszono.
A dlaczego nie zapytasz łowczego okręgowego? Kiedy zacznie wreszcie walczyć z ASF-em? Zapytaj tego drugiego w Koszalinie. Zapytaj tego, gdzie tam trzecie to jest w Gorzowie, tak? Dlaczego nie mają to wszystko głęboko? Nie podejmują działań, które wynikają z prawa. Jeżeli od 1980 roku po głowie dziku wzrosło w województwie 400%, to co, to oni to od 1980 roku nie mieli prezesa zarządu głównego? Pojedź do tych, którzy noszą strzelby, się zapytaj. Tego gościa, który organizuje łowiectwo w województwie, zapytaj go się. Dzik to już jest gatunek inwazyjny w warunkach Polski.
Tylko, że proszę zwrócić uwagę, iż w Niemczech odstrzeliwują tyle dzików w powiecie, co u nas w województwie.
Ale może trzeba te zapisy dotyczące ASF poprowadzić również bioasekuracyjnie w województwie.
Że 90% gospodarstw jest narażonych na likwidację stada. Po pierwsze, nie stać ich na spełnienie warunków.
Ale proszę państwa, ogrodzenie nie jest żadną nowością. Odkąd się hoduje zwierzęta, zawsze były wymagania zabezpieczenia hodowli przed dostępem zwierząt innych niż hodowlane. Zawsze to było.
Ale to nie było ogrodzenia, panie doktorze.
A jak można zabezpieczyć przed dostępem, jak nie ogrodzeniem?
Teraz, gdy takiemu rolnikowi, co ma powiedzmy 30-40 świn, przyjdzie ogrodzić całe gospodarstwo albo dany budynek, ja rozumiem, że potężne firmy na pewno się tak zabezpieczyły, że te małe gospodarstwa jeszcze tam, gdzie nie ma następcy, to ci ludzie wegetują tylko, żeby przeżyć i te świnki dają im żyć.
Co jeszcze z tych przepisów jest nie do wypełnienia? Proszę mi powiedzieć.
Wszystko jest do wypełnienia, panie doktorze.
Tylko kwestia czasu, tak?
Nie rozumiem. Żaden rząd, żaden ani AWS, ani SLD, ani tamten PiS, ani Unia Wolności, ani PSL, nic w tym temacie nie zrobili. I tak staro sprzedane został rynek wieprzowiny w Polsce. Weszły duże firmy i dzisiaj w jakimś tam artykule, w którejś gazecie rolniczej jest wprost napisane. Jest pytanie, czy on może być prowadzony, czy on musi być prowadzony przez kapitał zachodni, czy mógłby być prowadzony przez kapitał polski. Pewnie mógłby być prowadzony przez kapitał polski, ale żadna firma tego nie zrobi, jeżeli rząd nie wspomoże danej grupy. A rząd nie wspomoże, bo w Brukseli jest napisane, że trzoda chlewna w Unii Europejskiej ma się bronić sama. Nie ma żadnego wsparcia.
A teraz rozmowa na temat bioasekuracji z doktorem Maciejem Prostem, zachodniopomorskim wojewódzkim lekarzem weterynarii.
Był pan na tym spotkaniu właśnie w Izbie Rolniczej, widział pan ilu delegatów, tylu opinii.
tym rozporządzeniu nakładającym obowiązki bioasekuracji na terenie całego kraju są tak naprawdę wymagania od lat już obowiązujące. Na przykład zabezpieczenie fermy przed dostępem zwierząt innych niż hodowlane, to jest nic innego jak obecność ogrodzenia. I to ogrodzenie tutaj jest już wyartykułowane wyraźnie, żeby nie było wątpliwości, że to ogrodzenie ma być.
Higiena,
na przykład używanie odzieży tylko używanej do obecności na terenie fermy. To jest chyba oczywiste, zwłaszcza przy tym zagrożeniu. A jeszcze dodatkowo, jeżeli jest się myśliwym i się bywa w lesie albo zbiera się grzyby.
No przecież nikt nie odkrywa Ameryki, nie róbmy z tego problemu. Strzał dzików. No,
oczywiście od strzał dzików również. Na tych terenach, gdzie występuje pomór, nawet znalezienie zwłok dzika, mówiąc prosto, państwo płaci.
Koło owieckie mają to też wielkie zadanie.
Te możliwości daje ostatnio zmieniane prawo. Mamy pewien regres wobec myśliwych i kół łowieckich, niewykonywanie planów łowieckich. I takie kompetencje powiatowy lekarz weterynarii właśnie stosunkowo niedawno otrzymał. To jest rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 lutego i po 2 tygodniach zaczyna obowiązywać.
Czyli od początku marca już rozporządzenie będzie obowiązywało.
Tak.
O walce z ASF-em.
O zasadach bioasekuracji. Ale to się zamyka oczywiście w pojęciu walki z ASF-em.
Czy jest pan zdania, że uporamy się z tym problemem?
Przy tych programach wszystkich, które prowadzimy i wprowadzimy i przy tej rozbudowanej świadomości społecznej może się uda to powstrzymać. Afrykański pomór świń od 2007 roku przemieszcza się systematycznie z okolic Gruzji ku zachodowi. My musimy się martwić tutaj o swoje interesy, o swoje bezpieczeństwo epizootyczne i gospodarcze kraju. Nikt za nas tego nie zrobi. Proszę mi wierzyć.
Zachodniopomorski wojewódzki lekarz weterynarii dr Maciej Prost był dzisiaj gościem naszego spotkania na szczecińskiej ziemi. Lepiej zapobiegajmy, niż mielibyśmy leczyć.
To jest stara zasada.
I tym się kierujmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Teraz trochę na słodko. 25-lecie swojej działalności obchodzi Asprot, firma związana z kliniskami wielkimi. Zdzisław Tararako rozmawia ze współwłaścicielem firmy Romanem Kopińskim.
Dzień dobry, panie Romanie, witam na szczecińskiej ziemi.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak ten czas zleciał, bo znamy się już dość długo. Pamiętam wasze pierwsze początki.
To jest 25 lat firmy, ale też i 25 lat naszej znajomości. Bardzo, bardzo szybko ten czas mija. Jest to bez wątpienia bardzo pracowity okres dla całej firmy, bo początki, jak pan pamięta, były w dzierżawionym od GS-u Goleniów dzięki uprzejmości prezesa Nowińskiego budynku. No i tak początki były takie, że kupowaliśmy linie od pana Yves Charpentiera, sprzedawcy linii produkcyjnych dla wyrobów pieczywa francuskiego spod Paryża. Kupiliśmy to na targach we Wrocławiu. W ogóle to zupełnie inny świat był, inna Polska, inna rzeczywistość. Wychodziliśmy z głębokiej komuny i to po prostu zupełnie ten świat wyglądał inaczej. Jak człowiek tak pamięcią sięgnie, to wierzyć się nie chce.
Ale w tradycji piekarniczej obowiązują pewne zasady, które są od wieków, prawda?
I to jest coś, co z sobą niesiemy cały czas, bo my, jak powiedziałem, kupiliśmy wprawdzie linię od Francuzów i produkowaliśmy pieczywo francuskie, ale od samego początku również produkujemy polskie, tradycyjne wyroby oparte o bardzo tradycyjne receptury i to się okazało być pomysłem znakomitym, żeby przestrzegać tych zasad, przestrzegać tych receptur, dawać naszym klientom to, co jest z naszej historii najbardziej wartościowe, bo to przetrwało, to się bardzo dobrze sprzedaje. Klienci po prostu są przyzwyczajeni przez pokolenia do takich właśnie smaków, do tej wartości odżywczej, tego, co proponujemy. Uważam, że to był bardzo dobry pomysł, żeby nie odchodzić w żadnym kierunku, żeby nie ulegać trendom, które są chwilowe. One powodują wprawdzie w bardzo krótkiej przestrzeni czasu opłacalność, ale w dalszej perspektywie niestety marka ginie, więc my budujemy naszą markę w oparciu o tradycję i nowoczesność. Nowoczesność to są urządzenia, maszyny, a tradycja rzecz święta.
Jak patrzymy na ten XXI wiek, wie pan, w tym piekarnictwie wiele się zmieniło, mówił pan o tych super nowoczesnych, chwilowych trendach. Nie zawsze się opłacają, bo tu ważna jest jakość, jesteście wierni tej tradycji. Za tym poszły i nagrody, bo już chyba nie zliczy pan tych znaków Poznaj dobrą żywność, ministerialny.
Nie zabiegamy o takie wyróżnienia, które jakby są nadawane uznaniowo. My raczej idziemy w kierunku takim, gdzie staramy się o takie certyfikaty, jak na przykład Poznaj dobrą żywność. To się wiąże z badaniem produktu, z oceną przez gremia naukowców, a więc bardzo ścisłe reguły, ścisłe zasady, a zmusza nas do takiej weryfikacji produktu popularność produktu na rynku, bo jeśli klient ten produkt kupuje, to my chcemy go poddać takiej właśnie ocenie, żeby on był przekonany, że kupuje coś dobrego. I jeśli taką informację mu dostarczamy, to spotyka się to z jego bardzo pozytywnym odbiorem i to jest coś, co powoduje, że ten słupek popularności wyrobu rośnie i to jest ważne.
Ostatnio Andrzej Wojciechowski, znany piekarz szczeciński,
zaprzyjaźniony z nami, pozdrawiam go z tego miejsca.
Po otrzymanej perle kulinarnej za chleb szczeciński zaproponował wybranym piekarzom, którzy ubiegali się o otrzymanie takiego certyfikatu. Wyście wystąpili i w sumie 8 piekarni szczecińskich będzie miało prawo produkować ten znakomity produkt.
Bardzo go cenię osobiście. Mieliśmy okazję ostatnio spotkać się na Mistrzostwach Polski piekarzy w narciarstwie alpejskim, więc spędziliśmy kilka miłych chwil. Zresztą miał pan redaktor okazję relacjonować, którąś z tych imprez, jak dobrze pamiętam.
Najlepsze narty wśród piekarnictwa.
Tak, więc mogę powiedzieć tylko, że współpracujemy z cechem od dawna. Tutaj każda ta inicjatywa cechowa jest przez nas wspierana. Uważam to za bardzo dobrą formę integracji środowiska i mam nadzieję, że Andrzej jeszcze przez długie lata będzie temu cechowi przewodził, bo robi to dobrze po prostu. No więc jak zacząłem tutaj mówić o tym 25-leciu, to głównie te 25 lat to dzięki nim. Także tu tylko czapka z głowy. Mamy takich pracowników wielu i ukłony dla nich, którzy pracują w firmie od jej początku, 20 lat, 15.
A załoga liczy?
Około 450 osób, więc jest to niemała grupa.
Daj Boże.
Tak, i jeśli chodzi o fluktuację kadr, no to nie jest ona wielka i powiem, że jest to dość zintegrowana grupa.
Wspólnie budujecie tą markę.
Bez nich na pewno tej marki by nie było, więc jeszcze raz tutaj chylę czoła.
25 lat minęło.
Chleb jest rzeczą bardzo wymierną i w związku z powyższym pragmatyzm w tej branży jest rzeczą bardzo, bardzo zasadniczą.
Czego pan życzy?
Przede wszystkim życzę zwracania uwagi na to, co robimy, jak żyjemy, co jemy, jak się odżywiamy i żebyśmy pamiętali, że jesteśmy stąd, a więc powinniśmy spożywać te produkty, które ta ziemia rodzi. Ta ziemia to znaczy nasza zachodniopomorska ziemia. To dotyczy wszystkich wyrobów.
Nie z każdej mąki dobry chleb, w związku z tym...
Nie z każdej, ale z zachodniopomorskiej na pewno jest dobry, więc w związku z tym jedzmy ten chleb z zachodniopomorskiej mąki. Będzie to na pewno nakręcało koniunkturę naszego terenu, a na tym nam powinno zależeć.
O czym zapewniał współwłaściciel firmy piekarniczo-cukierniczej Asprot Screens z Wielkich, firmy nagrodzonej przez świat biznesu. Gratulujemy wam tego 25-lecia. Dziękuję. Pan Roman Kopiński był gościem spotkania na szczecińskiej ziemi.
Dziękuję panie redaktorze i dziękuję naszym wiernym, wytrwałym klientom za 25 lat naszej wspólnej pracy, współpracy. Dziękuję bardzo.
Dobre po polskie, a może współczesne hasło. To z aplikacji Polska smakuje. Oba te hasła zachęcają Polaków do rozwijania lokalnego patriotyzmu, który wspiera naszą gospodarkę.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
państwo, Helena i Andrzej Warunkowie gospodarują niedaleko Gryfina. Różne przyczyny spowodowały, że większość gruntów zajął las.
Mieliśmy 6-8 hektarów chyba. No i zaczęliśmy hodować owce, gęsi, kury, ale później troszkę nam się kłopoty przyniósł pan Balcerowicz.
Kredyty niestety przy Balcerowicz wzrosły.
Inflacja straszna przyszła.
Inflacja przyszła i wzrosły tak, że trzeba było to szybko spłacić, bo inaczej szło się niesamowite długi.
Ale myśmy przedtem mieli nawet dobre osiągnięcia. W owczarstwie to wełny sprzedawaliśmy w pierwszej i drugiej klasie. Także później chyba to się wszystko załamało. No i były trochę problemy. Ale myśmy po jakimś czasie odbiło się to wszystko. Zaczęliśmy od nowa gospodarować.
A co z tej ziemi, którą tu mieliście, pozostało? Sprzedaliście?
Nie. Nie. Mamy wszystko.
Ziemia poszła w las. Samosiejki się posiały. Zrobił się las, zbieramy tam grzyby. I dla zwierząt jest taka przejściówka od jednych lasów do drugich, to przynajmniej teraz mogą przejść, bo kiedyś przez pole nie mogli przejść.
Myśmy jeszcze hodowali Daniele.
To dzisiaj tak naprawdę, poza tą drobną zwierzyną, która jest w gospodarstwie, to jesteście właścicielami lasów.
Myśmy chcieli to tak zagospodarować, jak to się mówi, pod dopłaty są do tego lasu wszystko.
Las nie jest równy. Są łąki, są takie placki.
Nieduże, bo to jest
niezasiane. I chcieliśmy, żeby las nam to zasiał, dał nam siewki. No ale jakoś napisaliśmy podanie, nikt się nie zgłosił.
Ja wymierzyłem ten las wszyściutko, ale te place, co tu żona mówi, są nieduże. One są jednoarowe, tam 10 na 10. I las zażądał od nas plan zalesienia. Ja pojechałem, mówię, no jak plan zalesienia? Jest las, ma już 20 lat.
Czy las państwa warunków jest lasem? O tym w rozmowie z Grzegorzem Wojtkowiakiem, specjalistą służby leśnej w Wydziale Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Zacznijmy od tego, ile mamy prywatnych lasów w zachodniopomorskim.
Jest to w województwie zachodniopomorskim 20 tysięcy hektarów lasów prywatnych.
To dużo czy mało?
Jest to mało w porównaniu ze średnią dla całej Polski, ponieważ w Polsce około 20% lasów jest własnością prywatną, natomiast na terenie tu naszych ziem zachodnich jest to 10-krotnie mniej przeciętnie.
Czy te lasy, te prywatne lasy powstały w sposób świadomy, czy tak jak w przypadku mojego rozmówcy nastąpiła naturalna sukcesja i jest to taki las rodzaju samosiejek?
Historia tych lasów jest bardzo różna. Część, zwłaszcza na terenie, powiedzmy, województwa lubuskiego, gdzie też działa nasza regionalna dyrekcja, to są jeszcze historyczne zaszłości często. Natomiast potem bardzo często te lasy powstawały rzeczywiście przypadkowo, tak jak pani mówi. No i teraz są to już dojrzałe i piękne lasy. Natomiast
tutaj 20-letni.
Tak. Wiele lasów było oczywiście zalesianych zupełnie świadomie, między innymi w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, gdzie można uzyskać pomoc finansową na zalesienie takiego gruntu, jeśli chce się przeznaczyć grunt użytkowany rolniczo na cele zalesienia.
Co należałoby zrobić, żeby to był las zgodny z zasadami stanowionego prawa?
Musielibyśmy zacząć tutaj chyba od tego, co uznajemy za las. Mamy w ustawie o lasach definicję lasu, która opiera się na kilku warunkach. Między innymi jest tam mowa o tym, że powinien to być grunt o określonej powierzchni, pokryty roślinnością leśną i wiele gruntów, które widzimy, kiedy jedziemy na przykład samochodem, bardzo często spełnia te kryteria, ale jest jedno jeszcze takie szczególnie chyba istotne, czyli że powinien to być grunt przeznaczony do produkcji leśnej. I tutaj my opieramy się na zapisach ewidencji gruntów i budynków, która z definicji też informuje o przeznaczeniu danego gruntu. I jeśli chcemy zmienić przeznaczenie gruntu, no to staramy się o odpowiedni zapis w ewidencji. A więc dopóki jakiś grunt nie jest zapisany jako grunt leśny w ewidencji gruntów i budynków, to tak go jeszcze nie traktujemy. Czyli użytek rolny, pokryty właśnie, tak jak pani powiedziała,
samosiejką.
Taki grunt, jeśli pojawią się na nim drzewa, to z automatu nie staje się jeszcze lasem. Tutaj w naszym wypadku, gdyby zależało właścicielowi lasu na tym, żeby ten las zalegalizować, to wskazane byłoby wystosowanie odpowiedniego wniosku o zmianę w ewidencji gruntów i budynków i wówczas uprawniony geodeta dokonałby przeklasyfikowania tego gruntu na las. I jeśli taki zapis się pojawi, no to wtedy...
Może to być las.
Może to być las.
Ale się okazuje, że te koszty często zniechęcają tych właścicieli zalesionych działek.
Rzeczywiście, koszty mogą zniechęcić i chciałbym też powiedzieć, że po dokonaniu tego przeklasyfikowania, kiedy grunt stanie się lasem, że również możemy utracić pewne potencjalne korzyści. To znaczy musimy się zastanowić, co zyskamy, kiedy powstanie nam las, a co możemy ewentualnie utracić, ponieważ kiedy tracimy grunt rolny, a zyskujemy las, to tracimy też część możliwości wykorzystania tego gruntu, ponieważ lasem nie można zupełnie swobodnie gospodarować,
nawet
zarządzać.
Prywatnym.
Nawet prywatnym niestety. I ewentualne wycofanie się z tego, czyli wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, związane jest z różnymi przeszkodami. Są to przeszkody biurokratyczne niestety, ale też spore opłaty do poniesienia. No i są to kwoty, uważam, niebagatelne na tyle, że należy się dobrze zastanowić przed dokonaniem takiego przeklasyfikowania.
Czy rolnicy interesują się w ogóle tworzeniem prywatnych lasów?
Interesują się, ale coraz mniejsze jest to zainteresowanie, ponieważ wydaje się, że inne formy płatności, które można uzyskać do gruntów rolnych, są bardziej korzystne niż zalesianie i po prostu posiadanie gruntu rolnego jest bardziej atrakcyjną formą jego zagospodarowania niż przeklasyfikowanie go na las.
Inwestowanie w las jest długoterminowe i rolnikom musi się to po prostu opłacić.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Czas na wydarzenia tygodnia. Komentują Zdzisław Tararako, dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i profesor Bogdan Matławski.
I rozpoczynamy od razu nasz tydzień, ostatni tydzień tygodnia w lutym. Ja jedynie zadowolony jestem z tego, że wreszcie proces jarowizacji będzie przebiegał normalnie, a więc przymroziło i jest nadzieja, że oziminy, które zostały posiane, jakoś przeżyją i dadzą odpowiedni plon, chociaż za mało zasiano, bo tylko 50% powierzchni na zachodnim Pomorzu. Resztę zbóż będziemy musieli obsiać wiosennymi odmianami, też pszenicami i jęczmienami.
Nie wiemy, jak będzie przebiegała wiosna. Trzeba mieć także, gdzie przechowywać to zboże na siew w odpowiednich warunkach. Taka jest specyfika tego rolnictwa, że jednak z niektórymi tymi zabiegami musimy poczekać do końca i zakupem wysokiej klasy zaprawionego zboża chociażby, to musimy jeszcze poczekać.
Rolnicy z województwa łódzkiego mówią, że nie wykończy ich ASF, a raczej zabije ich bioasekuracja. Takie stwierdzenie jest troszeczkę dziwne, ale w ogólnym rozrachunku trzeba się liczyć, że wielkiego spustoszenia może dokonać ASF, bo wychodzi ta specustawa o walce z ASF-em. Ma obejmować cały region Polski.
Jak odnieść, jak się ustosunkować do problemu? Bo te dyskusje, one powinny trwać dużo wcześniej. Wcześniej to tylko, żeśmy się przerzucali jakimiś argumentami bez sensu. Natomiast to dzisiaj są skutki. Myśmy tak
myśliwi nie chcą robić
odstrzału. To nie to, że nie chcą robić, bo cały czas trwa spór. Przecież wiemy, że prawo myśliwskie i tak dalej, to oczywiście to nie jest jakby tylko jeden powód wszystkiego, całego
bo
tego nieszczęścia.
Bo może być to sprawa już europejska, jeżeli...
To jest już sprawa europejska, ponieważ już żubr przekroczył granicę niemiecką.
Dziki są sprytniejsze.
Ale został
odstrzelony. Ile dzików przekroczyło, tego nie wiemy. Natomiast problem rzeczywiście stał się europejski. Teraz czy ta bioasekuracja zalecana jest sensowna, nie, bo skoro się...
Czy będzie przestrzegana?
No, wie pan, trochę bez sensu, bo ta jedna mata położona, czy wchodzenie w odzieży ochronnej do plewów, do obór. Ja nie jestem tutaj specjalistą, ale ta dyskusja z czegoś wynika.
Ale pójdzie upolować jakiegoś dzika i potem...
No nie jest to tak do końca prawda, że pójdzie sobie rolnik upolować jakiegoś dzika.
Rolnicy tak generalnie nie polują na dziki.
Bez wątpienia trzeba przestrzegać wszystkich zasad. A w szczególności tych sanitarnych.
Nie wyobrażam sobie, żebyśmy sobie nie poradzili z ASF-em.
Nie usprawiedliwiam tutaj rolników, aczkolwiek zawsze coś jest na rzecz.
Mamy do czynienia z ASF-em w zasadzie na terytorium całego kraju, a można by nawet powiedzieć, że skoro przekroczyło to Wisłę, to równie dobrze mogło przekroczyć Odrę jeszcze kilka następnych.
Pojawiły się jakieś ogniska w Szwajcarii.
A więc to nie jest problem Polski. Oczywiście niestety chorują zwierzęta, które są dzikie. No w jaki sposób na tym zapanować? No wydaje się, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest eliminacja tych zwierząt, tak? Fizyczna. Ta choroba dzików jednak dotyczy i dzików, i farmerów, którzy zajmują się jednak hodowlą świń. No to wydaje się, że dziki w tej walce są na straconej pozycji, tak? A więc zostaną wytrzebione. No pytanie teraz, kto ma to zrobić? No.
To jest problem społeczny XXI wieku.
Zakończyły się targi Frutlogistyka w Berlinie. Tam prezentowana była właśnie polska branża sadownicza. Bardzo pięknie to wyglądało. No ale z tymi rynkami eksportowymi nie jest najlepiej, bo proszę panów, zaniepokojony jestem wysokimi cenami jabłek na rynkach w naszym kraju. W porównaniu do stycznia 2017 roku na rynkach hurtowych wzrosły ceny o 111%. No to przecież, proszę panów, w firmach eksportujących o 76%. Wiemy, że odpadły nam rynki rosyjskie. Troszeczkę ratujemy się rynkiem chińskim, no a przede wszystkim największym odbiorcą warzyw i owoców są kraje Unii Europejskiej. To widać było na targach Frutlogistyka. Prawie co drugie jabłko na świecie pochodzi z Polski. No.
Ja myślę, że tutaj znowu można powiedzieć, że problem jest niezwykle złożony. Po pierwsze, rozpatrywanie tych cen w ujęciu rok do roku oczywiście ma sens jakiś, ale jest obarczone dużym błędem z tego względu, że w ostatnich latach ceny jabłek w skupie były drastycznie niskie. Wręcz mówiono o tym, że nie opłaca się ich zrywać, tak? I część z nich nawet zostało w sadach. Mieliśmy do czynienia ze swoistą patologią na rynku, tak? Kiedy okazało się, że tych jabłek się po prostu nie opłaca zrywać, bo są tak tanie. Dzisiaj one są drogie. Oczywiście wszystko drożeje. Widzimy, jak cała żywność drożeje. Dlaczego jabłka miałyby nie zdrożyć? Oczywiście, że tak. Wykorzystują to producenci. Mamy luty, a więc już te jabłka dość dawno były zebrane, dość długo były przechowywane. Jest to naturalne, że wraz z długością przechowywania jabłek, później kiedy one są dostarczane na rynek, są droższe niż te jabłka, które są bezpośrednio jakby z sadu przedstawiane na stoły. Ktoś za to przechowywanie musiał zapłacić, a więc stąd też ta cena jest wyższa. Jeżeli chodzi o sprzedaż pozostałych produktów, no to trzeba powiedzieć, że ten ostatni rok nie sprzyjał ani rolnikom, ani sadownikom, więc ten materiał nie jest najwyższej jakości. Też trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, więc część tego materiału nadawała się do przechowywania. Część i tak tego przechowywania nie przeżyła. Dzisiaj jakby trzeba zrekompensować trochę te straty, tak, związane z tą niską jakością.
No
to
myślałem,
znajduje swoje odzwierciedlenie także w handlu ziemniakami.
Cydru będzie jakimś rozwiązaniem.
Oczywiście szukajmy jakichś alternatyw, ale no tu spytam trzech panów, którzy tutaj tu jesteśmy. Kto ostatnio z panów pił cydr? No, tak. Ja raz w życiu piłem, tak? To nie jest takie popularne w Polsce, żeby nagle wokół tego budować jakiś wielki biznes, tak? Nie ma tej kultury picia cydru, niestety czy stety. To jest bądź co bądź jednak napój alkoholowy, tak? No, sprawa jest zasadnicza. Jest niska jakość produktów związana przede wszystkim z tym, że mieliśmy to ulewne lato i to dotyczy w mniejszym stopniu może jabłek, ale w większym stopniu ziemniaków chociażby, z którym jest problem także, bo też się słabo sprzedają. Pamiętajmy także o tym, że ekonomia nie zna próżni, więc tam, gdzie my nie jesteśmy w stanie dostarczyć dużych ilości dobrego jakościowo produktu,
no, ale
to wchodzą inni.
Eksport ziemniaków z Polski leży. Był o 42% mniejszy z porównaniu
niestety,
z 2017.
Ale pamiętamy ten czas, kiedy zbierano ziemniaki w zasadzie z bardzo mokrych pól, tak, i robiono to ukradkiem, żeby tylko jak
wykopane.
Najszybciej się udało zebrać, co niestety nie sprzyja wysokiej jakości. Tak to wygląda.
Otóż być może, że w tej kwestii jabłek one wreszcie gdzieś zaczynają oscylować w granicach opłacalności produkcji i że ta cena zaczyna się do tej granicy zbliżać. Być może, że to tak jest. My się oburzamy, ale być może ten rynek zaczyna też regulować opłacalność hodowli czy produkcji tej sadowniczej. Natomiast bez wątpienia nie wystarczy tylko promocja naszych bardzo dobrych jabłek skądinąd, znanych w całym świecie, ale trzeba nieustannie być na rynku. Chwila wahania, moment zaniechania, zaniedbania,
no,
z różnych powodów.
Polscy sadownicy byli na targach.
No tak, z różnych powodów powoduje straty niepowetowane. Natychmiast wchodzi nowy partner. I nie ma litości w tym biznesie, no.
Proszę panów, sprawa ustawy ziemskiej. Zakaz obowiązuje na 5 lat,
no właśnie,
jeżeli chodzi o sprzedaż. I takie spotkanie organizują przedstawiciele związków zawodowych, organizacji rolniczych, Związku Pracodawców, Dzierżawców Rolnych w Waszkowicach. W spotkaniu udział weźmie minister Zbigniew Babalski.
Tak po cichu liczyłem, że te 5 lat tak mocno na wyrost, że przez 2 lata uda się dokonać stosownych zmian w ustawie albo napisać ją na nowo, bo poprzednia była niedoskonała, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Natomiast teraz jestem coraz mniejszym optymistą. Niewiele też słyszymy na temat tego, co się dzieje wokół tej ustawy, jakie są pomysły.
Dobrze,
że takie spotkania się odbywają, bo jakby ta dyskusja musi być. Rolnicy muszą w tej dyskusji uczestniczyć, producenci. Tak naprawdę wszyscy musimy w tej dyskusji uczestniczyć, bo będzie sprzedawana, czy dzierżawiona, czy jakimkolwiek inny sposób udostępniana ziemia z zasobów Skarbu Państwa, więc nas wszystkich. Tak, a więc to musi być też taki swoisty konsensus. Tak? To jest pewna część dorobku wielu pokoleń Polaków. Tak?
To jest dobro narodowe, jak tutaj zostało powiedziane. I to dobro narodowe, czy tym dobrem narodowym nie da się gospodarować w ten sposób, że decydować o nim będzie wąska grupa ludzi, nawet specjalistów. To rzeczywiście musi być...
Swoisty konsensus musimy, oczywiście,
bo jakieś wnioski będą wynikały.
Każdy swoją rację musi wypowiedzieć. I racja użytkownika, racja konsumenta, wszystkie te racje muszą być wyważone.
I potem, żeby nie było żadnych dyskusji, tak jak przy ASF-ie.
Wówczas stworzy się dobre prawo. Myślę, że stworzy się dobre prawo.
Tego czasu jeszcze trochę zostało, ale to jest naprawdę już taki ostatni dzwonek, żeby się na poważnie za to wziąć.
To się wpisuje w programy polityki rolnej, programu rozwoju obszarów wiejskich.
Wpisuje w przyszłość, tak naprawdę strategiczną przyszłość naszego kraju. Jak to rolnictwo będzie się rozwijało, ale nie tylko rolnictwo, bo to są i budownictwo.
Powiedzmy, że te dopłaty wiecznie nie będą trwały, oczywiście, a przynajmniej jeżeli będą już na następne rozdanie w Brukseli, na pewno będą mniejsze, chociażby przez Brexit.
Jeżeli zdecydujemy się na to, żeby nie sprzedawać ziemi, ale ją dzierżawić, dobrze, ja jestem nawet za. Sprawdzać tych dzierżawców, czy oni dobrze gospodarują tą ziemią, czy ta ziemia dobrze uprawiana w dobrej kulturze rolnej. Od tego są odpowiednie agencje.
Trzeba doprowadzić do zgody między tym, co buduje drogi, tym, co buduje domy, tym, co produkuje żywność. To musi być jedność i jakby taka perspektywiczne
jak
myślenie.
Jak na dożynkach dzielenie chleba.
Jak dzielenie chleba na dożynkach. Każdemu ten kęs, żeby nie wyszedł głodny.
Komentowali Zdzisław Tararako, dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i profesor Bogdan Matławski. A już za chwilę odwiedzimy jubilatki z Grzędzic koło Stargardu.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Czas na kwadrans kultury. Dzisiaj będzie o kościołach, które spełniają bardzo ważną rolę w małych społecznościach lokalnych i co warto podkreślić, są nie tylko miejscem kultu.
W radiowym kwadransie kultury witają państwa
Bogdan Matławski
i Zdzisław Tararako. Taka jest rola tych kościołów, panie profesorze.
Oczywiście kościół od zawsze był miejscem szczególnym, miejscem wydzielonym dla pełnienia kultu religijnego, ale nade wszystko miejscem edukacji, miejscem prezentacji kulturalnych różnych. I także jest i dzisiaj. Także jest i dzisiaj i w różnych państwach, w różnych miastach kościoły dzisiaj stoją otwarte dla różnych form kultury, ale oczywiście głównie dla tych form, które przystają w tego typu obiektach, miejscach, tak? Które można... My mówimy tutaj o orkiestrze dętej. Orkiestra dęta jak najbardziej mieści się nie tylko w kościele, ale mieści się także w tym wymiarze sakralnym.
Wykorzystywane są orkiestry do oprawy ceremonii.
No więc właśnie w tym przypadku dzisiejszej audycji orkiestra nie tylko koncertowała, ale dopełniała uroczystości liturgicznych, odgrywając chociażby intrady. No to jest naprzemienienie oczywiście. Zawsze to budzi ogromne emocje wśród wiernych, ponieważ po raz pierwszy się orkiestra odzywa, bo koncerty zazwyczaj odbywają się po nabożeństwie, a to pierwsze dźwięki, szczególnie jak one potęgują swoją siłę, to widzimy, że ten moment przemienienia pańskiego jest rzeczywiście uświetniony bardzo mocno przez muzykę.
Byliśmy uczestnikami takich spotkań. Dzisiaj odwiedzimy i Żabnicę, i Rajcze.
I Wiedeń.
Zajrzymy do Wiednia. Tam oczywiście też orkiestra
maleńki krok.
W tak pięknej katedrze występowała. No też jest to również swojego rodzaju promocja naszej kultury narodowej, tu z zachodniopomorskiej.
Jeżeli chodzi o Wiedeń na przykład, czy później Bawarię, to jest to oczywiście promocja kultury polskiej. Jeśli chodzi o te kościoły w Beskidzie Żywieckim, jest to promocja naszej kultury zachodniopomorskiej, promocja naszego regionu, ale także i kultury polskiej, także i muzyki polskiej.
Kolędowanie to zupełnie inny wymiar. Jak się znalazła w tym orkiestrze?
Przyjechała na Żywiecczyznę z takim zamysłem, żeby w kościołach w tamtego regionu pograć kolędy, te nasze kolędy, u nas śpiewane, u nas jakby osłuchane się ta aranżacja, orkiestra dęta, chociaż tam
zdawali sobie sprawę,
zdawali sobie sprawę,
do kolebki.
Poza tym bardzo sobie zdawali sprawę, dlatego że jeszcze przygotowali sobie pastorałkę, hej maluśki, maluśki, w opracowaniu na orkiestrę dęta. Ja się trochę bałem, powiem panu szczerze, bo myślę sobie, no, jechać do jaskini lwa i tam śpiewać taką jego pomruki, no to może być różnie.
To posłuchajmy może. Witam również pana Dariusza Ledziona, dyrektora Łabeskiego Domu Kultury. Panie Darku, bo pan kiwa głową.
No, niesamowite wspomnienia z Żabnicy, piąte spotkania kolędnicze w Żabnicy. Ale trzeba pamiętać o tym, że oprócz tych kolęd, to również Młodzieżowa Orkiestra Dęta w tym roku postanowiła, że każdy koncert będzie poświęcony setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I ma przygotowane utwory przy w każdym koncercie przynajmniej dwa utwory poświęcone
takie patriotyczne.
I tu muszę o tym powiedzieć, że już odbyło się tych koncertów ponad 15, a zakończyły się wykonywaniem dwóch najważniejszych dla nas bynajmniej utworów. To jest Gaudę Mater Polonia i Polska Moja. Jest to utwór napisany przez panią, która mieszka na Białorusi. Jest nieformalnym hymnem Polaków Polonii Polskiej na Litwie, Łotwie, Estonii.
A skomponowany w Nowosybirsku.
Tak, skomponowany w Nowosybirsku.
Zaranżowany.
Zaranżowany. A Młodzieżowa Orkiestra Dęta
wykonuje
ten utwór i jest dumna z tego, że właśnie...
I śpiewa go.
i wykonuje go, a solista śpiewa. Jest to niesamowite przeżycie, kiedy mówimy o tej Polsce, to ludzie zaczynają się zastanawiać. Ale kiedy wykonujemy utwory o Polsce, a jeszcze do tego utwór śpiewany i opowiadany z pięknymi przeżyciami artystycznymi, to te wzruszenia są niesamowite. Nie tylko tych, którzy słuchają, ci, którzy wykonują.
Przypomnijmy nazwisko solisty.
Pan Leszek Adamkowicz.
No i teraz wreszcie wyjedziemy z Polski, bo...
Ruszamy.
Teraz już musimy wyjechać.
Ruszamy co tchu do
Jedziemy
Wiednia.
Do Wiednia.
Jedziemy do Wiednia.
Wiedeń, czyli Austria, stolica tego kraju.
We Wiedniu oczywiście, tak jak wspomniałem, no, pan Darek Ledzion to człowiek bardzo...
Światowy.
No, to się samo wie przez siebie. No być we Wiedniu, w mieście cudownym, w mieście legendzie, w mieście Mozarta i wielu innych wspaniałych ludzi i nie zagrać we Wiedniu koncertu, no to byłby niespełniony do końca życia.
Jasne.
I proszę sobie wyobrazić, poruszył ambasadę polską. Wszystkie władze kościelne we Wiedniu. W południe jeszcze nie wiadomo było, a po obiedzie już wiadomo było, że gramy koncert w kościele we Wiedniu.
Tak, udało nam się nawiązać kontakt poprzez ambasadę. Pierwsze nasze kroki były tutaj na terenie województwa zachodniopomorskiego, bo przecież mamy przyjaciół, księży, ale nie udało nam się nawiązać kontaktu poprzez nasze tutaj kontakty polskie. Ambasada skierowała nas do księdza Romana, który powiada za wszystkie pielgrzymki w Wiedniu. Mówi, no troszeczkę za późno, no coś musimy pomyśleć, ale kilka telefonów. W końcu ten ksiądz Roman mówi, no ten łowiec ciągle do mnie dzwoni, przyjeżdżajcie, mamy o godzinie 18, mamy mszę w kościółku Nussdorf w Wiedniu na Starym Mieście. Zapraszamy na godzinę 18. Zaczyna się magiczny dzień, magiczny wieczór, bo Wiedeń, no legenda miasta.
No tak.
Co wykonać w takim Wiedniu?
To już ciarki mi idą.
Tak, to już są ciarki. Ale msza, wykonujemy kolędy. Wykonujemy Gaudemater Polonia. I tu w pewnym momencie z panem profesorem rozmawiamy o repertuarze, bo ja cały czas się z panem profesorem tutaj jeszcze konsultowałem. I pan profesor mówi, no dwie kolędy takie wolne, może przepaść czymś. A ja nie. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, dlaczego to wykonałem, bo pan profesor nawet jeszcze nie wie. Cały czas... Mówimy o tym, że najpiękniejszą kolędą, najbardziej znaną kolędą jest Cicha Noc. Wykonanie tej kolędy Cichej Nocy w Wiedniu,
w Austrii
no jest przepiękną rzeczą.
To jest wyzwanie.
Ale piękniejszą rzeczą jest po kolędzie Cicha Noc wykonać naszą najpiękniejszą kolędę Lulajże Jezuniu i otrzymać więcej braw za tą kolędę, jak za kolędę wiedeńską. I to się stało w Wiedniu.
Wir dürfen in unserer Kirche die Jugendgruppe, Blasmusik, Jugendgruppe aus Wobes begrüßen zu dürfen. Die Wobes ist eine kleine Gemeinde im Nordwesten Polens. Cieszę się bardzo, że znaleźliście czas nas odwiedzić w Nussdorfie, w małej parafii. To są, nikt nie wiedział, że będziecie, u nas też są ferie, więc cieszę się, że podbiliście moją statystykę, jeżeli chodzi o odwiedzanie mszy świętej. Tyle to ja mam normalnie w czasie niedzielnej mszy świętej, ale no, jeżeli chodzi o młodzież, to tyle nie mam. Więc bardzo się cieszę, że tu jesteście. Przez przypadek się tutaj od waszego dyrektora dowiedziałem, że jako młody jeszcze diakon niedaleko od was mogłem pracować. W Złocieńcu byłem i w Wierzchowie. Wiecie, gdzie jest Wierzchowo? No proszę bardzo. I tam, w kościele świętego Wojciecha, mogłem moją praktykę diakońską. Także mnie nie zaskoczyliście, ale naprawdę nie wiedziałem, jest wobec. Musiałem przyjść do Wiednia, poczekać 30 lat, to się dowiedziałem. Nie? Życzę wam miłego pobytu i cieszymy się na wasze utwory tutaj w czasie mszy świętej.
Thank you.
I za to wszystko pięknie podziękował także ksiądz proboszcz tego kościoła, opiekun. Msza się odbywała niestety w języku niemieckim, natomiast Ojcze Nasz zmówiliśmy po polsku wspólnie z księdzem podczas liturgii.
No i potem podziękowanie.
I później podziękowanie, ale posłuchajmy właśnie, ksiądz tutaj pięknie dziękuję.
Jesteście fantastyczni, uśmiechnięci. To pewnie najlepsza wizytówka Polski, jak się człowiek patrzy na taką młodzież jak wy. Tym bardziej się cieszę, że mogłem niedaleko was pracować, bo widzę, że ta pani bardzo się uśmiechała, to znaczy, że to Wierzchowo jest niedaleko od was, nie? Ile kilometrów to jest od was? 17 kilometrów. Ja musiałem prawie 30 lat czekać, żeby się dowiedzieć, gdzie wasza miejscowość jest, nie? No ale się dowiedziałem, życzę wam wszystkiego dobrego, odwiedzajcie, przyjeżdżajcie. Pan dyrektor obiecał, że raz jeszcze przyjedzie na Kalemberg, więc czekamy na was i życzymy wam powodzenia w Bajerach, na Bawarii, żeby nam się wszystko udało tak, jak wy planujecie. Szczęśliwej podróży, jeszcze wracajcie szczęśliwie i zdrowo do domu. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Bóg zachować.
Panie Darku, to nie wystarczy panu?
Wiedeń dopiero został zdobyty przez młodzieżową studentą. I tak trzeba powiedzieć, naprawdę. Gdyż po tym koncercie...
Kolejny Sobieski. No.
Po tym koncercie dopiero rozpoczęły się rozmowy. Dostaliśmy zaproszenia na rocznicę odsieczy wiedeńskiej 9 września. I dostaliśmy zaproszenie również na obchody setnej rocznicy Święta Niepodległości w Wiedniu 4 listopada. Na dzień dzisiejszy jesteśmy posłowie z Warszawą, posłowie z ojcem Romanem w Wiedniu i chcemy przynajmniej na jeden z tych koncertów się udać.
Z Warszawą, czyli z Ministerstwem Kultury w Polskim.
A musimy powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Oprócz tego, że wyjechała ta młodzieżowa orkiestra Dęta, to była ubrana w stroje narodowe. Miała ze sobą polskie flagi. Na nutach i na teczkach, na instrumentach były loga Polski i Łobza.
Najcudowniej reprezentujecie Polskę. Nic dodać, nic ująć tutaj.
I na tym musimy dzisiaj zakończyć to spotkanie.
Ale panie, jeszcze później szybko pojedziemy do Bawarii, ale to już w następnej
następnym audycji. Spotkaniu. Gośćmi byli profesor Bogdan Matławski i Dariusz Ledzion, dyrektor Łobeckiego Domu Kultury.
A nade wszystko dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Łobrza.
Kłaniają się państwu również Małgorzata Furga i Zdzisław Tararako. Do usłyszenia za tydzień.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.